Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór. Cały czas mamy 8 dzień grudnia 2025 roku. Godzina 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Adam Loch. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Spotykamy się już po raz bodaj trzeci w naszym wieczornym paśmie. Za każdym razem rozmawiamy o czymś innym, a to dlatego, że Polska Akcja Humanitarna jest w wielu miejscach, a pani jako koordynatorka projektów realizowanych przez PAH też w tych miejscach bywa. I właśnie wróciła pani z dwóch jednocześnie arabskich krajów.
Zgadza się.
Była pani i w Syrii, i w Libanie. Która z tych podróży była przyjemniejsza? Która z wizyt w którym kraju była przyjemniejsza?
O, to jest trudne pytanie. To są dwa kraje, w których warunki życia bardzo odbiegają od tego, co jest nam znane. Zarówno Liban, jak i Syria borykają się ze swoimi trudnościami, problemami. No jednak biorąc pod uwagę to, że Syria dopiero co rok temu wyszła z 14-letniej wojny, no myślę, że sytuacja w Syrii jest o wiele trudniejsza, chociaż Liban też tak naprawdę, w Libanie toczą się wojny jedna za drugą. To, co mnie też tak uderzyło właśnie w Libanie, to to, że chodząc tam po różnych miastach widzi się budynki w różnym stopniu zniszczenia. I jak czasami zadawałam pytanie, kiedy jakie zniszczenia powstały, no bo oczywiście najczęściej są ewidentne, bo widać ślady po pociskach. I kiedy pada odpowiedź, że podczas wojny, no to takie bardzo znamienne jest to, że zaczynam się zastanawiać, podczas jakiej wojny, bo wojny tam były często jedna za drugą albo toczyły się jednocześnie. Więc tam te zniszczenia też widać, no natomiast w Syrii są one o wiele większe i no i tak naprawdę 90% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, więc można sobie wyobrazić, jak to wygląda, że tak naprawdę mamy tam do czynienia z głębokim kryzysem humanitarnym.
Od Syrii też zaczniemy naszą rozmowę. Dokładnie rok temu, 8 grudnia 2024 roku, w Syrii upadł reżim Asadów. Syryjczycy czekali na to ponad 10 lat. Nawiasem mówiąc, dyktator Bashar al-Assad uciekł do Moskwy. I choć w Syrii nie jest łatwo, tak jak pani mówi, wciąż tam czają się różne zagrożenia, to jednak na dzisiaj zapowiadano świętowanie w wielu miastach największych syryjskich tej rocznicy.
Tak, świętowanie było zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. To były dni wolne od pracy, no ponieważ tam weekend przypada na piątek i sobotę. No ale wczoraj i dzisiaj to były dni wolne. Świętowano, ludzie wychodzili na ulice w różnych miastach. Tak naprawdę po tym roku od upadku reżimu entuzjazm nadal nie słabnie i jest w mieszkańcach Syrii taka głęboka nadzieja na to, że ta przyszłość będzie wyglądała dobrze, bezpiecznie.
Polska Akcja Humanitarna była w Syrii obecna jeszcze przed upadkiem reżimu Asadów, ale czy upadek tego reżimu coś zmienił w waszych działaniach prowadzonych w Syrii?
Tak naprawdę Polska Akcja Humanitarna ma dłuższą historię, bo my tam działaliśmy w latach 2013-2019, potem rzeczywiście zaprzestaliśmy działań i powróciliśmy z projektami po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w 2023 roku w Turcji i w Syrii. Wtedy to trzęsienie ziemi miało miejsce na północy Syrii, więc tam się skoncentrowały nasze projekty. Wtedy też otworzyliśmy zbiórkę, która okazała się dzięki też wsparciu osób aktywnych w internecie, okazała się sukcesem większym niż zakładaliśmy i dzięki temu udało nam się tak naprawdę od tego czasu zrealizować kilka projektów. Ostatni finansowany z tej zbiórki skończył się właśnie pod koniec listopada. Więc byliśmy obecni na północy. Po upadku reżimu podjęliśmy decyzję o tym, żeby zarejestrować się tam, jak otworzyć tam biuro krajowe, a wiąże się to z tym, że zwiększamy swoją aktywność, będziemy ubiegać się o środki, będziemy zwiększać liczbę realizowanych działań. No i tak naprawdę jest to możliwe dzięki po tych zmianach, które zaszły. Wcześniej te projekty, które mieliśmy po trzęsieniu ziemi, tak jak wspomniałam, one były na północy. Kiedy jeździł tam personel Polskiej Akcji Humanitarnej, nigdy nie było tak, że te osoby zostawały w Syrii na noc. Zawsze było tak, że zatrzymywały się w Turcji i na kilka godzin w ciągu dnia przekraczały granice, żeby właśnie zmonitorować projekty, które były tam realizowane. No, obecnie rzeczywistość jest inna. Od tak naprawdę lutego członkowie zespołu, który się zajmuje otwarciem tego biura, jeździ do Syrii, zostaje tam po kilka tygodni. Więc są to zupełnie inne realia. No i teraz mamy możliwość, żeby realizować te projekty w taki sposób, w jaki chcemy, jako organizacja humanitarna, czyli robić rozpoznanie potrzeb i tylko i wyłącznie na podstawie tego rozpoznania dostarczać tą pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, bez względu na przynależność religijną czy etniczną osób, które mają otrzymać.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy tam właśnie tej międzynarodowej pomocy jest dużo, bo pewno niewystarczająco, ale czy dużo jest?
Jest jej coraz więcej. Obserwujemy, że wiele organizacji się rejestruje. Nie jest jej wystarczająco. Tak naprawdę trudno mi podać przykład państwa, w którym byłoby tej pomocy wystarczająco, ponieważ zawsze jest luka w pomocy dostarczanej, a w tej pomocy, na którą jest zapotrzebowanie, i ta luka jest najczęściej bardzo duża. Ale tak, jest zwiększone zainteresowanie, państwa deklarują chęć większej pomocy, większych środków, między innymi Unia Europejska deklaruje zwiększone środki na pomoc humanitarną w Syrii. No i też co za tym idzie, właśnie rejestrują się kolejne organizacje, które chcą tą pomoc dostarczać.
Pani Anno, z doniesień prasowych wiemy, że ponad 1 000 000 obywateli Syrii wróciło do swoich miejsc zamieszkania z zagranicy i około 2 000 000 też wewnętrznych przesiedleńców. Czyli można powiedzieć, że około 3 000 000, blisko 3 000 000 obywateli Syrii wróciło, czy chce wrócić do swoich domów. Do czego oni wracają tak naprawdę?
To ta odpowiedź jest trudna, ponieważ też miejsca, do których wracają, one znajdują się, zostały w różnym stopniu zniszczone. Ale najczęściej są to osoby, które, nawet jeśli miały szczęście, że tak powiem, i wracają do domu, który nie został całkowicie zniszczony, no to często mierzą się z tym, że tak naprawdę pobliski szpital został zniszczony, pobliska szkoła jest zniszczona. Możliwe, że funkcjonuje, ale w bardzo trudnych warunkach, bez takich podstawowych rzeczy jak toalety, jak bieżąca woda. Często tak naprawdę systemy wszystkie wodociągowe są niesprawne. Dlatego nawet jeśli ci ludzie wracają i udają się odbudować, to często mierzą się z tym, że brakuje tam jakichkolwiek usług. Takich podstawowych, których potrzebują, żeby mogli tam po prostu żyć z rodzinami. No i też jest to taka sytuacja, że z jednej strony rząd ma teraz politykę taką, żeby w przeciągu najbliższych lat całkowicie zlikwidować obozy dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Syrii. I zachęca do tych powrotów, kładzie na to nacisk, ale też odbudowanie tych całych miast, tych dzielnic, które zostały zniszczone, wymaga ogromnych nakładów finansowych i nie wydarzy się tak szybko.
Mm-hmm. Ja wręcz czytam, że odbudowa kraju praktycznie nie istnieje z powodu braku funduszy. Czy to aż tak wygląda rzeczywiście?
Nie powiedziałabym, że praktycznie nie istnieje, ale rzeczywiście to, co zaobserwowałam, ta skala odbudowy, to jest mała skala. Na przykład chodząc po Aleppo, po Starym Mieście, które zostało w bardzo dużym stopniu zniszczone, samo Aleppo w 30% zostało zniszczone, widać tam prace, które się toczą. jak przejedzie się po centrum Homs, które też jest całkowicie zdewastowane, to z kolei widać pojedyncze mieszkania, w których świeci się światło i to jest taki dość widok, który robi duże wrażenie, ponieważ proszę sobie wyobrazić cały duży budynek mieszkalny, w którym jedno mieszkanie zostało wyremontowane, czy dwa, i tam ludzie mieszkają. Więc widać tak naprawdę ludzi pojedynczych, którzy wracają i odbudowują swoje mieszkania. Widać drobne prace, które raczej są prowadzone właśnie przez administrację. No ale te potrzeby są tak ogromne, że rzeczywiście możliwe, że te prace, które się dostrzega, one tak naprawdę giną w tych potrzebach, w tym morzu potrzeb. No, jadąc z Damaszku na północ tą taką drogą M5, czyli tą główną drogą, która łączy Damaszek z Homs, z Hamą, z Aleppo, jedzie się tak naprawdę po zmroku ciemną drogą, nie ma elektryczności. Po bokach też jest ciemność, ponieważ często mija się tak naprawdę miasta, które są w totalnej ruinie. I to jest jedna z głównych dróg, a mimo wszystko tak naprawdę po zmroku jest zupełnie ciemna.
Dokądkolwiek się wybierając, mamy o tym miejscu swojej wyprawy docelowej jakieś wyobrażenie, wiedzę. Czy pani zobaczyła to, czego się spodziewała w tych miastach, o których pani mówi, czy jednak było jakieś zaskoczenie, może nawet szok?
No, wiedziałam, jak wygląda sytuacja na miejscu, no, ale wiedziałam to z doniesień prasowych, z tego, co czytałam, z tego, co mówili mi koledzy, którzy wcześniej tam jeździli w tym roku. No, ale myślę, że za każdym razem, jeśli to się zobaczy na własne oczy, to robi zupełnie inne wrażenie. No, robi to po prostu takie wrażenie, na które nie da się przygotować, nawet oglądając zdjęcia czy czytając.
A co pani widziała w ludziach, w mieszkańcach tych miast? Nadzieję na odbudowę rychłą, czy jednak jakieś zmęczenie sytuacją?
To różnie. W wielu osobach, z którymi rozmawiałam, widziałam właśnie taką dużą nadzieję. I duży tak naprawdę cały czas zachwyt nad tym, jak teraz wygląda Syria. Nasz pracownik z Syrii, on mówi, że pomimo tego, że od roku przyjeżdża do Damaszku, a wcześniej tak naprawdę od 10 lat przebywał, czy prawie 10 lat przebywał poza Syrią, to mówi, że cały czas chodzenie po ulicach Damaszku jest dla niego jak sen. I słyszy się takie głosy ludzi, którzy nadal są pełni entuzjazmu. Jednocześnie, kiedy byłam w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, ponieważ też prowadzimy tam projekt, który jest finansowany właśnie ze środków polskiej pomocy, no to widzę w tych osobach też takie zetknięcie z trudną rzeczywistością. Osoby, które nadal zostały w tych obozach, to są najczęściej osoby, które już przed wojną były w bardzo trudnej sytuacji. To są robotnicy, którzy zarabiali niewiele i obecnie oni nie mają funduszy, żeby wrócić do swoich domów i próbować je odbudować, więc tak naprawdę oni cały czas mówią o swoich ogromnych potrzebach. I to są potrzeby, które dla nas, o których my nawet nie myślimy, ponieważ to są potrzeby takie jak wywóz nieczystości, jak dostęp do takiej podstawowej opieki zdrowotnej, jakieś higieniczne warunki życia, to jest zapewnienie ciepła, ponieważ te osoby cały czas mieszkają w namiotach, które starają się ocieplić, szyjąc ze sobą koce i tworząc takie warstwy ochronne na tych namiotach. No obecnie już jest w Syrii zimno, jest tam zima po prostu, więc zimą w Syrii, nawet w Damaszku, pojawia się śnieg, więc jak ja tam byłam, to pomimo tego, że były takie cieplejsze dni, no to wieczorem już temperatura spadała tak do 5-8 stopni. Więc no, sytuacja robi się coraz trudniejsza, chociaż nawet latem z kolei, kiedy są tam ogromne upały, no to taki namiot nie jest miejscem, w którym można czuć się w jakikolwiek sposób chociażby trochę komfortowo w jakiejkolwiek pogodzie, bo jest albo za gorąco, albo jest za zimno. Więc w tych osobach widzę taką bezsilność, bo stoi przed nimi ogromne wyzwanie i no to wsparcie, które otrzymują, jest niewystarczające. Mhm.
Konkretne działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Syrii obecnie to...
Tak jak wspomniałam, właśnie w 20 obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Syrii dostarczamy wodę beczkowozami, wywozimy nieczystości, no i też dostarczamy takie pakiety higieniczne i godnościowe. W pakietach godnościowych to są takie pakiety dla dziewczynek i kobiet powyżej 13 roku życia, w których znajdują się między innymi takie produkty menstruacyjne, więc świadczymy taką bardzo podstawową pomoc, która jednak jest niezwykle potrzebna w tym momencie. I też warto wspomnieć o tym, że rzeczywiście jak się jedzie do tych obozów, to widać to, że ludzie z nich wyjeżdżają, bo przejeżdża się przez miejsca, w których dawniej stały namioty i obozy, a teraz widzimy tylko takie betonowe platformy, które służyły za podmurówkę do tych namiotów. Widzimy betonowe, murowane latryny, które zostały wybudowane wcześniej przez organizacje humanitarne. Obecnie widać, że zostały częściowo rozebrane przez osoby, które wracały do swoich dawnych domów i zabierały ze sobą po prostu budulec. Jednocześnie też patrzy się na te rodziny, które zostały, które w tym momencie funkcjonują nawet bez toalet, bo zostały one zdemontowane. Przez to też, że zmieniła się polityka i kładzie się nacisk na to, żeby osoby przemieszczone wracały do swoich domów, to słyszałam o tym, że w obozach nie funkcjonują już szkoły dla dzieci. Więc te dzieci muszą chodzić do szkół poza obozy. No one często są oddalone o kilka kilometrów, więc tak naprawdę dla tych osób, które zostały w obozach, warunki stały się trudniejsze.
Według wyliczeń Biura Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy humanitarnej aż 16,5 miliona Syryjczyków wymaga wsparcia. A dodam jeszcze, że według raportów organizacji zajmujących się w ogóle badaniem też funkcjonowania władzy, takich na przykład jak Center for Strategic and International Studies, w niektórych ministerstwach realna władza spoczywa w rękach cieni. Mówi się, że w tych ministerstwach, na przykład resortem gospodarki, kieruje tajny komitet złożony z osób działających pod pseudonimami, a nie z tych, którzy formalne stanowiska zajmują. Więc nowa władza jest nową władzą, ale też budzi pewne wątpliwości sposób jej funkcjonowania. To tak dodaję z takich też lektur internetowych. Wybrała pani piosenkę, którą proponuję zamknąć wątek syryjski naszej audycji. Sharak Borders, to jest duet bodaj, tak?
Tak, to jest duet i przyznam, że tak naprawdę natknęłam się na niego przypadkowo, szukając muzyki do tej audycji, ponieważ wiem, że tak naprawdę wielu Syryjczyków, którzy przyjeżdżali do Berlina, oni powstało w tym momencie, w tym czasie, kiedy zaczęli przyjeżdżać, wiele ciekawych zespołów, które tworzyły muzykę taką elektroniczną, nowoczesną, bardzo z silnymi wpływami tej takiej muzyki arabskiej tradycyjnej. I to było bardzo ciekawe. I przyznam, że szukałam takiego duetu, którego słuchałam lata temu. Nie mogłam sobie przypomnieć nazwy i natknęłam się na ten duet. No i właśnie ta piosenka jako jedna z kilku spodobała mi się, dlatego ją zaproponowałam.
A ja za nią dziękuję, bo już też mi się bardzo spodobała, już kilkakrotnie jej wysłuchałem i teraz po raz kolejny z przyjemnością, a więc duet Sharake i nagranie pod tytułem Borders.
شمعت من ليل الضوى عيوبك راسي ينساك يحكي قصة قبل النوم الدار يشفونا
لما بشتاق
لما بشتاق بشعل شمعت من ليل الضوى عيوبك راسي ينساك يحكي قصة قبل النوم الدار يشفونا لما بشتاق بشوف جنون العالم يلي فيك وفيني لما بشتاق بهرب عحدود الكون الساكن فيني
Shark Borders, nagranie zaproponowane przez naszego gościa Joannę Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Mieliśmy już zakończyć wątek Syrii, ale jeszcze tylko dopowiemy, że oczywiście praca w tych obozach dla uchodźców, dla przesiedleńców to nie tylko to, co robi PAH w Syrii. To powiedzmy tylko jeszcze, że ta wasza pomoc była, jest szersza.
Tak, my się staramy koncentrować na takiej, na pomocy w zapewnianiu wody, środków higieny i też ten projekt, o którym wspomniałam, ostatni z środków, które nam się udało zebrać po trzęsieniu ziemi, skończył się pod koniec listopada, no i w ramach tego projektu remontowaliśmy stacje wodne i takie zbiorniki wodne. Do tych zbiorników pompowana jest woda, no i później ona już spływa grawitacyjnie, rozchodzi się po domostwach i to jest takie bardzo popularne rozwiązanie w Syrii. No i remontowaliśmy też właśnie części tej infrastruktury wodociągowej i to są rozwiązania, w których widzimy dużą przyszłość, ponieważ tak naprawdę woda jest jednym z podstawowych zasobów, których ludzie wracający do swoich domów, które powinni mieć zapewnione i często to ich powstrzymuje przed tym, żeby powracać, bo to jest coś, czego nie zrobią na własną rękę. No i myślimy, że taka forma pomocy też wspiera powroty ludzi do ich domów i jest takim rozwiązaniem na dłuższą metę.
Słuchają Państwo rozmowy po zachodzie, godzina 21:31. I przenosimy się z Syrii do Bejrutu, przenosimy się do Libanu, bo i tam Polska Akcja Humanitarna działa. Również tam realizuje projekty, dodajmy, współfinansowane też przez nasz rząd.
Tak, to jest również projekt, tak jak w obozach w Syrii, właśnie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy.
Tak, opowiedzmy może o Centrum GLOW w Bejrucie, bo tam wy i lokalna organizacja dużo dobrego robiliście, robicie, mimo ciężkich też chwil związanych z funkcjonowaniem tego ośrodka.
Tak, ta nasza działalność jest odpowiedzią na głęboki kryzys ekonomiczny, który pogłębia się w Libanie tak naprawdę od 2019 roku, a jeszcze wzmocniony tym wybuchem w Bejrucie w 2020 roku i późniejszą pandemią. I my tak na Polska Akcja Humanitarna do Libanu przyszła, że tak powiem, właśnie po wybuchu w porcie w Bejrucie. I od tego czasu tam jesteśmy i realizujemy projekty właśnie z tym partnerem. I też od 2020 roku to są właśnie kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe w odpowiedzi na ten kryzys, w odpowiedzi na rosnące bezrobocie. Tak, więc taka jest krótka historia GLOW.
Wyjaśnijmy w ogóle, skąd się wziął tam ten kryzys w Libanie.
To jest wiele czynników, które się na siebie nakładały. To jest też brak zaufania do instytucji bankowych, duże zadłużenie państwa. To jest też sytuacja, w której tak naprawdę Liban ma wśród innych państw największą populację uchodźców na jedną osobę właśnie na Libańczyka.
Czyli w przeliczeniu uchodźców na obywateli danego kraju, to nie ma kraju, który miałby taki przelicznik, tak?
Tak, to jest tak naprawdę ponad 5 milionów Libańczyków, którzy żyją w Libanie i prawie 2 miliony uchodźców. To są głównie Syryjczycy i też 300 tysięcy około się szacuje Palestyńczyków, ale to już jest któreś pokolenie Palestyńczyków urodzonych w Libanie, z tym, że tam prawo nabywania obywatelstwa jest takie, że nabywa się je po ojcu, czyli nawet osoba urodzona w Libanie, jeśli jej ojciec nie jest Libańczykiem, to tego obywatelstwa nie ma, w związku z czym nie ma wielu przywilejów i to też jest bardzo duży problem. No teraz to trochę przedstawiłam, jakby ten kryzys ekonomiczny wynikał w dużej mierze też z tego, że jest tam tak wiele uchodźców, co nie jest prawdą, bo to jest bardziej skomplikowany też kryzys. No tak jak wspomniałam w Libanie już wcześniej, że tak naprawdę i dzieje się tam wiele wojen. To jest wojna domowa, która miała miejsce od 75 do 90 roku ubiegłego wieku, która zostawiła ogromne zniszczenia nadal widoczne na ulicach. No to są późniejsze wojny z państwami ościennymi. To jest właśnie ten kryzys ekonomiczny. To jest na przykład nieumiejętna gospodarka wodą, która jest tam dostępna, ale nie jest na przykład gromadzona tam woda z opadów, więc też mamy do czynienia z suszami, które niszczą zbiory. Więc wiele skomplikowanych czynników, które po prostu nakładając się na siebie, tak jak też wspomniałam, tym wybuchem w porcie, pandemią COVID, po prostu zostało nasilane, szalejąca inflacja. Tak naprawdę w 2022 roku jeden funt libański był, raczej jeden dolar, za jednego dolara można było kupić 15 tysięcy funtów libańskich. Dzisiaj, po 3 latach, kupuje się ich 89 tysięcy funtów libańskich. Z tym, że wymieniając pieniądze w banku, nadal banki rozmieniają je po tym starym kursie, czyli 15 tysięcy dolarów.
Mhm. Ogromne bezrobocie, prawie 30% wśród kobiet samych tylko.
Wśród kobiet to bezrobocie jest większe raczej. Tak, raczej mówi się o tym, że pełnoletnich kobiet pracuje właśnie około 30%.
Tak. 29% dorosłych kobiet w Libanie pracuje zawodowo, rzeczywiście.
Dokładnie.
Czyli czarno na białym, odwróciłem tutaj te kolory. Jaki Liban pani zobaczyła? No bo ten obraz, który zarysowaliśmy, pani zarysowała, no jest czarnym obrazem, strasznie czarnym. I to widać gołym okiem?
Tak, bo zaczęłam mówić o trudnościach. Może teraz jaki Liban zobaczyłam, powiem też o takich bardziej kolorowych stronach. No przepiękna przyroda, przepiękne morze, dobra kuchnia, bardzo uprzejmi ludzie i bardzo gościnni.
Mimo tego, co ich dotyka, z czym się zmagają.
Tak. No ale tak jak mówię, no też ten kryzys ekonomiczny widać na każdym kroku. No na przykład chociażby elektryczność, która jest dostępna tylko kilka godzin dziennie. Przez resztę doby ludzie polegają na generatorach prądu. Każdy jest podłączony do generatora prądu, za co też płaci dodatkowo. Jeśli chodzi o wodę, jeśli chce się mieć stały dostęp do wody, to tak samo. Prywatne osoby, hotele, każdy ma gdzieś tam w okolicy zbiornik z wodą, który uzupełnia i z którego czerpie, kiedy ta woda nie jest dostarczona przez państwo. Więc to widać. Widać te zniszczone budynki na ulicach, które świadczą o tej trudnej historii. I tak naprawdę dopytywałam właśnie o te zniszczenia, szczególnie z tej wojny domowej, które wydają się na tyle dawne, że może część z nich mogła być usunięta, ale rzeczywiście tam jest taki podobny problem, z jakim my się mierzyliśmy po II wojnie światowej, że trudno jest też ustalić nawet własność niektórych budynków, co też trochę zatrzymuje przed jakimkolwiek działaniem. Ale co jeszcze zobaczyłam, przyjeżdżając do Libanu? Zobaczyłam też trudną sytuację właśnie uchodźców. Szczególnie takie, nie wiem, czy szczególnie poruszające, czy mogę tak powiedzieć, ale może zadziwiająca jest sytuacja uchodźców palestyńskich. To jest już drugie pokolenie, które urodziło się w Libanie, ale nie mają obywatelstwa libańskiego. Mają paszporty palestyńskie. Więc nie przysługuje im bardzo wiele rzeczy. Z drugiej strony też mają problem z podróżowaniem. Nigdy nie byli w Palestynie, ponieważ jako Palestyńczycy urodzeni poza Palestyną nie mają szans, żeby tam wjechać. Więc to też jest, myślę, że taka sytuacja, którą nam sobie ciężko wyobrazić, że ktoś, kto się urodził w danym państwie, którego rodzice się urodzili w tym państwie, tak naprawdę nie ma takich praw jak jego sąsiedzi, którzy mają właśnie obywatelstwo libańskie. Więc to jest kraj wielu wątków, też wielu religii. No też słyszeliśmy o tym, że teraz papież pod koniec listopada był w Libanie, więc też spotykaliśmy chrześcijan, którzy z dużą radością wyczekiwali tej wizyty.
Jakkolwiek to jest bardzo religijnie złożone społeczeństwo libańskie,
tak,
bardzo.
Tak, bardzo. Bardzo.
Pani Joanno, chciałbym też, żeby pani może więcej powiedziała o Centrum GLOW w Bejrucie, w którym wy tak mocno działacie i co się działo, co się dzieje, bo to mówimy tak ogólnie kursy zawodowe, ale to są rzeczy naprawdę godne odnotowania.
W tym roku mieliśmy zaawansowane kursy z fotografii, z szydełkowania i z napraw urządzeń takich jak komputery i komórki. Planowaliśmy większą ilość szkoleń i w poprzednim roku było ich więcej. No natomiast w zeszłym roku, kilka dni przed zawieszeniem broni pomiędzy Libanem a Izraelem, Centrum GLOW zostało zbombardowane i zniszczone. Dlatego w tym roku bardzo zależało nam na tym, żeby je odbudować i dostaliśmy zgodę na to, żeby część tych środków, które pierwotnie miały być przekazane na większą ilość kursów, przeznaczyć na odbudowę tego centrum. No i centrum po tych 10 miesiącach udało się odbudować. Tak naprawdę odbudowa trwała o wiele krócej, ale dopiero gruzy z budynku zostały usunięte dopiero w maju, ponieważ tak naprawdę wszelkie takie usuwanie gruzów było wykonywane przez siły rządowe, a zapotrzebowanie po wojnie było takie duże, że trzeba było czekać w kolejce i to usuwanie gruzów odbywało się z kolejnością, w jakiej budynki zostały zniszczone. Były też priorytetyzowane budynki mieszkalne, więc tak naprawdę przez 5 miesięcy czekaliśmy na to, aż Centrum GLOW zostanie odgruzowane. No i później już można było rzeczywiście zrobić rozpoznanie, jak duże są szkody. Centrum zostało odbudowane i miałam przyjemność brać udział w takim uroczystym otwarciu odbudowanego centrum, które miało miejsce 15 listopada.
To zaraz zapytam o emocje, jakie towarzyszyły temu otwieraniu, ale żeby pokazać, czym to centrum dla miejscowych było i jest, to zacytuję z filmu, który też firmuje Pach. Taki krótki film dokumentalny, w którym Rasha Kousa, menadżerka programu z ramienia lokalnej organizacji partnerskiej Pachu, opowiada, że w tym centrum było gwarno jak w ulu, że ludzie przychodzili się nie tylko uczyć, ale też odnaleźć spokój i poczuć, że, cytuję, należą do miejsca, które ich przyjmuje. I teraz cytat. Kiedy usłyszałam, że centrum zostało zniszczone, moje serce pękło na kawałki. Następnego dnia, gdy zobaczyłam to na własne oczy, zabrakło mi słów. Rozejrzałam się, został tylko popiół, każdy kąt, który znaliśmy, zniknął. Nie dało się odróżnić jednej strony od drugiej. Wszystko było zrujnowane, zawalone, rozbite na kawałki. I wam się to udało odbudować, także przy wsparciu naszego MSZ-u.
Tak, większość została pokryta przez MSZ. Polska Akcja Humanitarna też dołożyła coś ze środków własnych. Partner dołożył coś, właśnie ta organizacja partnerska też częściowo dołożyła swoje środki. Swoje środki dołożył też właściciel budynku. Więc tak naprawdę był to zbiorczy wysiłek, ale też taki największy wysiłek na miejscu oczywiście tej organizacji, która to w całości przeprowadziła, wysiłek ludzi, między innymi Raszy, którzy tak naprawdę pracują w centrum i tworzą je od samego początku. I włożyli w to bardzo dużo swojego serca. I tak jak właśnie pan cytował, że tak naprawdę jest to nie tylko miejsce szkoleń. Ja podczas swojego pobytu miałam okazję rozmawiać z uczestnikami tych szkoleń i tak naprawdę szczególnie zapadła mi w pamięci rozmowa z uczestniczkami kursu szydełkowania. Tak naprawdę podnoszenie, wytworzenie takich umiejętności daje tym kobietom też możliwość, żeby sprzedawać swoje produkty. Nie wszystkie z nich mogłyby sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze godzin, a tak naprawdę taka forma zajęcia daje dużą elastyczność i tak naprawdę wiele z nich już sprzedaje swoje produkty. No i zapadło mi w głowę to, co powiedziała uchodźczyni z Syrii, która powiedziała o tym, że jej syn zginął w czasie wojny i tak naprawdę cały czas nie może się z tym pogodzić, ale szydełkowanie jest dla niej taką odskocznią. Więc tak naprawdę też element terapeutyczny akurat tego szkolenia i też to, co widać w tych grupach, że tak naprawdę uczestnicy tych szkoleń często nawiązują przyjaźnie. No i też te nowo nabyte umiejętności bardzo wpływają na ich samoocenę. Te uczestniczki szkolenia szydełkowania z wielką dumą pokazywały mi swoje dzieła i naprawdę te dzieła robiły wrażenie, bo to te kobiety są bardzo kreatywne. To były jakieś elementy garderoby, to były torebki, to były zabawki dla dzieci. Więc tak naprawdę myślę, że te szkolenia, pomimo tego, że są nastawione na to, żeby pomóc ludziom znaleźć pracę, to tak naprawdę mają też wiele, wiele innych funkcji.
Mhm. Może pani coś powiedzieć o emocjach, jakie towarzyszyły ponownemu otwarciu Centrum GLOW w Bejrucie?
Duża, duża taka radość, nadzieja na to, że nie będzie już kolejnych otwarć, że to będzie trwałe. To był bardzo radosny dzień. Też uczestnicy szkoleń mówili o tym, jak rzeczywiście, że ta przestrzeń jest o wiele lepsza, jest lepszym środowiskiem do nauki niż przestrzeń tymczasowa, ponieważ pomimo tego, że to centrum zostało zbombardowane, no to w tym roku te szkolenia się cały czas odbywały, tylko że w takiej przestrzeni tymczasowej, wynajmowanej. Więc duża radość, jednocześnie też tak naprawdę Centrum GLOW jest pierwszym odbudowanym budynkiem w okolicy, więc naokoło widać te budynki, które zostały zniszczone wtedy podczas, w ten dzień, w którym zniszczone zostało też Centrum GLOW. Więc to przypomina o tym, co się stało. Centrum znajduje się na południu Bejrutu, niedaleko dzielnic, które są zamieszkiwane przez uchodźców. I tam też często słychać drony latające, więc to jest taki dźwięk, który przypomina o tym, że sytuacja cały czas jest niepewna.
Pani Anno, my rozmawiamy na dwa dni przed 10 grudnia, obchodzonym jako Dzień Praw Człowieka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Takie wisi pytanie oczywiście nad tą naszą rozmową. Dlaczego Polska Akcja Humanitarna zajmuje się prawami człowieka w odległych krajach, w egzotycznych krajach. Co by pani odpowiedziała na to pytanie?
No my się nie zajmujemy w kontekście politycznym prawami człowieka, ale rzeczywiście...
No pomagacie ludziom.
Tak, staramy się zapewnić takie podstawowe rzeczy, które są prawem człowieka, których wiele
prawo
osób
do wody, do edukacji.
Tak. Życia, do bezpiecznego schronienia, do samostanowienia. Więc jakie było pytanie? Dlaczego Polska chce humanitarne?
Dlaczego w ogóle, bo wy też na przykład organizując zbiórki, trochę tak cudzysłów, zmuszacie społeczeństwo, żeby pomyślało o tych, którym jest źle w innych częściach świata. Dlaczego tak? Dlaczego mamy myśleć o tym, że komuś jest źle?
No ja myślę, że założyciele Polskiej Akcji Humanitarnej to były osoby, które po prostu nie potrafiły nie myśleć o tym, że innym jest źle. I myślę, że takie organizacje zawsze powstają właśnie z takiej niemożności przymknięcia oczu na krzywdę, która dzieje się w różnych częściach świata różnym ludziom i niestety ta krzywda dzieje się cały czas. No i osoby, które pracują w organizacjach humanitarnych, pozarządowych, w organizacjach takich jak nasza, to są najczęściej właśnie osoby, które po prostu tą swoją frustrację, poczucie niesprawiedliwości chcą przekuć na działania i to jest rzeczywiście dobre paliwo. No i myślę, że osoby, które nas wspierają, to są osoby, które czują podobnie i które może czasami gdzieś zabiegane nie mają czasu, żeby o czymś pomyśleć, coś zauważyć. Ale jeśli dotrze do nich jakaś informacja, to osoby bardzo szybko reagują. I myślę, że tych ludzi w Polsce jest dużo i zawsze jesteśmy wdzięczni za wsparcie, które otrzymujemy, bo tak naprawdę bez takiego wyrazu solidarności, który jest bardzo namacalny, nic byśmy nie zdziałali.
Na pewno, gdybyśmy świat zbudowali tylko i wyłącznie na empatii, współczuciu, współodczuwaniu, solidarności międzyludzkiej, to z pewnością tej krzywdy byłoby o wiele mniej. Na koniec też piosenka wybrana przez panią. Wokalistka nazywa się Fajruz i słówko o tym wykonaniu, piosenka Kifak Inta.
To jest artystka libańska, która jednak jest artystką kultową, jak się okazuje, nie tylko w Libanie, ale też w Syrii, w Palestynie. Takie lata jej kariery przypadały na drugą połowę ubiegłego wieku i w tym czasie występowała też w Europie, w Stanach Zjednoczonych. I zaskakujące jest to, że pomimo tego, że tak naprawdę od ponad 20 lat ona już nie jest bardzo aktywna, obecnie ma ponad 90 lat, to ludzie w każdym wieku ją znają. Słyszałam ją wielokrotnie w taksówkach prowadzonych przez...
Teraz będąc tam, tak?
Tak, teraz będąc w Syrii, słyszałam ją w taksówkach prowadzonych przez młode osoby. Jak dopytywałam właśnie o jakąś muzykę, którą by mi poleciły, którą do polecenia, no to też właśnie padało imię Fajruz. Więc jest to ciekawy przypadek, bo słychać, że jest to muzyka z ubiegłego wieku, jednak wciąż aktualna i wciąż kultowa, zarówno w Syrii, jak i w Libanie.
To my się piosenką kultowej artystki w tamtych krajach pożegnamy. Przypomnę, gościem tej audycji była Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dokąd następny wyjazd, pani Joanno?
Nie wiem, nie mam następnych wyjazdów jeszcze zaplanowanych. No na pewno w przyszłym roku, przez wzgląd na to, że te projekty w Libanie i na zachodnim brzegu, one też będą trwały i pewnie się tam wybiorę. Kiedy dokładnie jeszcze, to nie wiem. Podejrzewam, że początek przyszłego roku to też będzie właśnie taki okres planowania.
A ten przyszły rok to już całkiem niedługo. Dziękuję za rozmowę. Audycję zrealizował Adam Loch, żegna się Rafał Regulski, a gościem, przypomnę jeszcze raz, była Joanna Lenartowicz.
Dziękuję bardzo.
وما عدت شفتها وهلأ Zachodzie.